Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, gdzie w 19 rozdziale od 31 do 42 wiersza czytamy tak. Ponieważ był to dzień przygotowania, a więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo: kość jego nie będzie złamana. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebodli. A potem prosił Piłata Józef z Arymatei, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł wziąć ciało Jezusa. I pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. Módlmy się. Panie Boże, bez Twego Ducha, bez Twego błogosławieństwa, bez Twego natchnienia, te słowa, które słyszeliśmy, pozostaną tylko dźwiękami w naszych umysłach i sercach. Ale w Tobie mogą stać się dla nas zarzewiem życia. W Tobie mogą być dla nas nowym początkiem. W Tobie mogą być dla nas bramą do Twego Królestwa. Pobłogosław to nasze rozważanie i prowadź nas przez nie tak, żebyśmy rośli ku Tobie. Amen. W Wielki Piątek rozważamy te wszystkie wydarzenia, które doprowadzają do tego, co za chwilę będzie miało miejsce podczas Niedzieli Wielkanocnej. Stąd dzisiaj ta nasza refleksja jest smutna, spokojna, pełna zadumy. Przynajmniej taka powinna być. Stąd dzisiaj czujemy w naszych sercach skruchę, żal, ból. Jest nam głupio, niezręcznie. Jakkolwiek określimy te uczucia, które w nas się budzą, to dotyczą tej sfery naszego życia, która związana jest z naszym współudziałem w tym wydarzeniu. Oczywiście nie fizycznym, nikt z nas nie trzyma fizycznie młotka, nikt z nas nie przykłada gwoździa, nikt z nas nie wiesza Jezusa na krzyżu fizycznie, ale to nasze winy, nasze grzechy, nasza niewiara, nasz upadek doprowadzają do tego wydarzenia. To, o czym czytamy dzisiaj w Ewangelii według Jana, czy to, o czym dzisiaj myślimy, przypomina troszeczkę złapanie czterech gum podczas prestiżowego rajdu. Jeżeli wbije nam się coś w jedno koło, w dwa koła, możemy myśleć jeszcze o tym, żeby wymienić te opony i jechać dalej. Może nie zajmie to tyle czasu, może nie stracimy tylu szans na zwycięstwo, może uda nam się dojechać do mety. Ale jeśli wszystkie koła mamy dziurawe, to nikt nie wozi aż tyle zapasowych opon, żeby cokolwiek dało się zrobić. Więc nastrój tego dnia jest właśnie taki. Wszystko padło, wszystko umarło, wszystko się zatrzymało. Tak odbierają to też uczniowie Jezusa. Zresztą chwilę potem czytamy o tym, że ukryci gdzieś w domu oczekują, co będzie dalej, co ich spotka, co teraz wydarzy się w ich życiu. Nie widzą przed sobą początku, nie widzą przed sobą królestwa, nie widzą przed sobą nadziei. Widzą tylko koniec. Koniec życia swojego mistrza, koniec nadziei mesjańskich, koniec tej pięknej wizji, w której Izrael staje się zarzewiem odrodzenia całego świata, a przy okazji włada tym całym światem. Jakoś tak się dzieje swoją drogą, że aż nazbyt często, nawet w chwilach refleksji nad własną niedoskonałością, tę refleksję rozwadniamy planowaniem tego, jak tu wszystkim zakręcić, jak tu wszystkim zawładnąć, jak tu wszystko znowu kontrolować. Ale dzisiaj ten dzień zdaje się jednak zmierzać ku takiej refleksji, w której nie widzimy wyjścia. My, reformowani, przykładamy do tego sposobu myślenia szczególną wagę. Tak szczególną, że niektórzy z nas tylko ten jeden raz w roku przychodzą do kościoła, żeby się nad tym zastanowić. Tak szczególną, że w naszej obyczajowości jest, przynajmniej w tej czesko-braterskiej, jest post, powstrzymywanie się od jedzenia, czasem od picia, żeby nie rozwadniać myślenia o tej chwili. Tak szczególną wagę, że mówimy o upadku, mówimy o własnej niegodności. Często na przykład w Niderlandach widzimy takie ortodoksyjne odłamy reformowanych kościołów, gdzie wszyscy ubierają się w czarne garnitury, czarne koszule, chodzą czarne suknie, zakrywają wszystko, co tylko da się zakryć, myślą o tym, jacy są winni, jacy są upadli, jak przysłużyli się zamordowaniu Jezusa Chrystusa. Wszystko jest złe, nie ma żadnej nadziei, wszyscy zasłużyli na sprawiedliwą karę. W tej naszej szczególnej refleksji, w tym szczególnym dniu, zdajemy się częściej oddawać myśleniu o tym, jak to wszystko się wydarzyło, kto kiedy co wbijał w ciało Jezusa, jak On umierał, kiedy umierał, co powiedział, jacy jesteśmy współwinni tej śmierci, niż zastanawiamy się nad tym, że On musiał umrzeć, żeby zmartwychwstać. Że na drugim końcu tej tęczy jest garniec złotych monet. I wiemy, gdzie tęcza się kończy. Że ten garniec złotych monet, ta nagroda, to życie wieczne, to zmartwychwstanie czeka na każdą i każdego z nas. Refleksja wielkopiątkowa to nie jest refleksja pełna smutku. Owszem, zadumy nad sobą, ale nie smutku. Te święta, które przeżywamy od wczoraj właściwie, to są święta radości, triumfu, święta zwycięstwa Boga nad grzechem, nad śmiercią, nad niedoskonałością. Święta, które są dla nas nie tylko już nadzieją, ale pewnością tego, że nic się nie skończyło, ale nie tylko, że się nie skończyło, ale że właśnie tu i teraz się zaczyna. Bo jeżeli nie byłoby tej pewności nowego początku, to po cóż w ogóle to wszystko? Skoro tylko umieramy, cierpimy i jesteśmy tacy smutni. Chrześcijaństwo, czy ta wiara, do której Bóg nas powołuje, wymagają zastanowienia się nad samym sobą. Wymagają refleksji nad tym, co robimy, czego nie robimy, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Ale przede wszystkim ta wiara jest zwiastowaniem radości, miłości Boga do człowieka, odkupienia, darowania win, odnowy, życia, triumfu, podźwignięcia się ze śmierci, nawet ze śmierci. Nie tylko napompowania czterech opon, ale, bo ja wiem, dostania nowego samochodu. Ten dzień zapowiada, że nie tylko możemy, ale skończymy ten rajd i zwyciężymy. Mimo, że wydaje nam się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko nam. Bo to zwycięstwo i ta pewność, i ta nadzieja, i ta radość nie są oparte tylko na tym, czy mamy podnośnik, czy wiemy, jak podnieść samochód, czy mamy dość kół i czy zdołamy je wymienić. Ale są oparte na Bożej obietnicy. Bóg obiecuje nam, że tak jak umieramy dla grzechu razem z Nim na krzyżu, tak powstajemy z martwych do nowego życia. Kiedyś, dawno temu, byłem w Stanach na stypendium i akurat tak się złożyło, że święta Wielkiej Nocy przeżywałem razem z rodziną pastora w jednej z parafii, w których bywałem na nabożeństwach. Zaprosili mnie, jak dowiedzieli się, że jestem sam, te 10 tysięcy kilometrów od domu, to stwierdzili, że byłoby im miło, gdybym mógł z nimi spędzić święta. No mnie było miło, bo nie byłem sam i było tak jakoś fajnie, świątecznie i chrześcijańsko i kochająco i tak dalej. Ale pamiętam, że w kościele rano, w wielkanocną niedzielę ludzie wołali się, mówiąc Christ is risen, Chrystus zmartwychwstał. To jest prawdziwe przesłanie tych świąt. Oparte na refleksji, oparte na zadumie, ale oparte na pewności tego, co się stanie już za chwilę. Jeżeli przychodzicie dzisiaj, żeby zastanawiać się nad tragedią, to niech częścią tej zadumy będzie też radość z triumfu. Bo bez tego w najgłębszej refleksji nad samymi sobą, najuczciwszym podejściu do rachunku sumienia, stracimy główny i podstawowy przekaz tej chwili, która właśnie dzieje się na naszych oczach. Miłość Boga do człowieka i nadzieję, którą czyni dla nas pewnością w Jezusie Chrystusie. Zastanówmy się dzisiaj nad sobą z radością. Uśmiechnijmy się na myśl o tym, że jacykolwiek byśmy nie byli, cokolwiek byśmy nie robili, to Bóg nam to darowuje, bo nas kocha. Czy trzeba więcej powodów do radości niż to, że ktoś nas kocha, ktoś taki jak nasz Bóg? Cieszmy się dzisiaj, kochani. Cieszmy się radością Bożej obietnicy, która wypełnia się na naszych oczach. Amen.